wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Naszym gościem jest dziś pani Ewelina Damps, doktor Ewelina Damps, a przedmiotem rozmowy będzie jej książka Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku w latach 1801-1841, wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w tym roku i niebawem odbędzie się jej promocja, to znaczy w niedzielę 22 marca na scenie Teatru Wybrzeże w czarnej sali tego teatru o 14:30. Wtedy będzie można posłuchać, co autorka ma do powiedzenia o swojej książce, podobnie jak w dzisiejszej audycji. Witam serdecznie,
Ewelinko. Dzień dobry, witam serdecznie.
Nie będziemy udawać, że się nie znamy, bo znamy się od wielu lat i kiedy się poznałyśmy, to ja podziwiałam cię jako aktorkę. Razem z Alicją Mojko tworzyłyście spektakl Wdowy. Potem zostałaś kierowniczką, tak powiedzmy, projektorni. Jeszcze wtedy się Cebulka nazywała chyba,
na
tak?
Na samym początku.
Cebulka. Czyli to jest taka jedna z tych wysepek kulturalnych Gdańskiego Archipelagu Kultury, dokładnie ta w Brzeźnie.
Tak.
Zaczęłaś działać, działasz nadal.
Nadal.
A dzisiaj spotykamy się z okazji tej właśnie publikacji. Zaczynając może od tego, dlaczego w ogóle zechciałaś się zainteresować historią, powiedzmy tak, czerpiąc z tego, co piszesz na końcu swojej książki, prowincjonalnego teatru niemieckiego w pierwszej połowie XIX wieku. Oczywiście to jest teatr gdański, czyli działał w mieście, w którym my teraz żyjemy i działamy. Ale tak naprawdę to chyba to określenie jest odpowiednie, tak? Prowincjonalny teatr niemiecki.
Tak, był to teatr prowincjonalny, patrząc z punktu widzenia mieszkańców Niemiec, czy też może Berlińczyków, prawda? Jest to bardzo ciekawy okres tak naprawdę w historii teatru w Gdańsku i przede wszystkim niezbadany do tej pory. I to było głównym argumentem do tego, by przyjrzeć się tak naprawdę pewnemu odcinkowi w historii teatru w Gdańsku. Ta praca jest kontynuacją wcześniejszej książki pana doktora Piotra Konkola. I oczywiście czerpię też z XIX-wiecznych opracowań, bo jakże inaczej. Były to książki Lushina, Ruba, Hagena i kilku jeszcze innych autorów, a także z wydanej w 2004 roku już współczesnej rozprawy o dwustuleciu teatru na Targu Węglowym. Z tym, że oczywiście ta publikacja traktuje zarówno o dziejach teatru miejskiego, czyli tego teatru niemieckiego, jak i współczesnego polskiego teatru Wybrzeża. Więc tak całościowo i jest ukierunkowana na najważniejsze wydarzenia w dziejach tej sceny. Ja natomiast skupiłam się właśnie na pierwszym 40-leciu w historii teatru miejskiego. W takim okresie nie zawsze wspaniałym, nie zawsze sławetnym, często też
i trochę zapoznanym też, prawda? Tak jak zresztą już mówisz. Nazywasz też swoją pracę pracą odkrywkową.
Tak, jest to określenie, które gdzieś podczas pracy pojawiło się. Zdaje się, że profesor Ciechowicz, czyli promotor tej rozprawy, nazwał tak tę pracę, bo rzeczywiście moja praca polegała właśnie na takim odkrywaniu, na takiej pracy detektywistycznej. Tak naprawdę. Odkrywaniu historii poszczególnych dyrektorów, poszczególnych aktorów. I uważam, że to jest niezwykle ciekawe, ponieważ temu właśnie odkrywaniu towarzyszyła chęć dowiedzenia się, jak aktorzy ci wyglądali. Jak oni mogli wyglądać na scenie, prawda? W jakich kostiumach się prezentowali. Jak wiadomo, dostęp do ikonografii, do ilustracji z początku XIX wieku nie jest aż taki prosty, ale udało się zaprezentować przynajmniej niektórych z aktorów i aktorek tej sceny.
Jest tu troszkę opisów recenzenckich, cytatów, które przybliżają nam ten świat, też sposób patrzenia na aktorów i można by się dowiedzieć, że jakaś aktorka niby taka sławna miała kaczy chód na przykład, albo że jakiś inny aktor grał zbyt cicho, na przykład wypowiadał słowa i tak dalej. Bardzo ci recenzenci byli z jednej strony krytyczni, a z drugiej strony bardzo konkretni, dawali wręcz jakby wskazówki aktorom. Ty prześledziłaś ten okres w prasie, tłumaczyłaś te artykuły, jak zdobywałaś te wiadomości?
Recenzje pochodzą z prasy XIX-wiecznej, głównie gdańskiej, początek XIX wieku to Danziger Zeitung, Danziger Nachrichten, ale też takie berlińskie wydawnictwo Freimütige, a więc obejmujące całe Niemcy. Prasa gdańska rozwinęła się w latach 20., 30. XIX wieku i wtedy rzeczywiście coraz więcej czasopism skupiało się na tym, co dzieje się na scenie gdańskiej. Zwłaszcza Wilhelm Schumacher przyczynił się do rozwoju tej prasy i tu takie przeróżne kombinacje Danziger Dampfboot, Danziger Dampfwagen, Danziger Theaterschalupe powstawały. I rzeczywiście recenzenci skupiali się bardziej na tym, jak aktorzy prezentowali się na scenie, na kodyfikacji ruchów, mniej natomiast, a właściwie wcale, na psychologii, na budowaniu psychologii postaci. Czyli to, co dzisiaj jest, na czym skupiamy się dzisiaj współcześnie, widząc aktora na scenie, czy nas wzrusza, prawda, czy nazwijmy to tak górnolotnie, jest katarzis, w XIX wieku nie miało zupełnie znaczenia. Owszem, znajdujemy takie opisy w prasie, gdzie recenzent pisząc o grze aktorki wskazuje, że grała dzisiaj con amore, czyli z miłością, tak. Niemniej jednak ważniejsze było odpowiednie zaprezentowanie postaci zgodnie z pewnymi kanonami, które prawdopodobnie aktorzy czerpali z wskazówek Augusta Wilhelma Iflanda. To tak jak w Polsce mieliśmy swojego Bogusławskiego i jego mimikę, tak i Niemcy mieli odpowiednik sztuki, spisanej sztuki aktorskiej właśnie autorstwa Iflanda i on te wskazówki publikował rokrocznie w almanachach teatralnych już od 1807 roku.
I można znaleźć tutaj rysunki z odpowiednimi pozami do odpowiednich scen, nastrojów i postaci. Ale zanim jeszcze opowiemy, jak te spektakle wyglądały, jacy aktorzy tu występowali, to myślę, że trzeba zaznaczyć czy przypomnieć, że rok, w którym zaczynasz swoją opowieść, 1801, jest to tyle ważny, że wtedy powstaje ten teatr właśnie na Targu Węglowym, zwany Młynkiem. Czyli w szkole fechtunku są już takie przeciągi i tak źle się gra, aktorzy chorują, że oni zaczynają protestować dosyć zdecydowanie. No i teatr miejski w Gdańsku powstaje, miejski, czyli zbudowany przez mieszczan, dla mieszczan, tak?
Dokładnie tak. Takie budowanie teatru przez mieszczan i dla mieszczan jest dość typowe dla XIX wieku. Jak gdyby ci bogaci mieszczanie skrzyknęli się po prostu, tak? Założyli towarzystwo akcyjne, zebrali odpowiednie fundusze, zapadły odpowiednie decyzje, wnioski uchwalone przez miasto i podobne sytuacje obserwujemy w całych właściwie Niemczech XIX-wiecznych. A scena otwarta była 3 sierpnia 1801 roku. Jest to moment o tyle ważny, że w Gdańsku w sierpniu rozpoczynał się jarmark dominikański, a więc mnóstwo osób przyjeżdżało do Gdańska, kupców, handlarzy, artystów ulicznych, po to właśnie, by sprzedać swój towar, by się zaprezentować, by zarobić. I tutaj liczono również na obecność tychże kupców, wydaje mi się, majętnych na widowni.
To była Iflanda sztuka właśnie wtedy, tak? Tak. Dom ojca.
Dom ojcowski, Das Vaterhaus, właśnie Iflanda. Sztuka być może nie aż tak ważna w historii teatru niemieckiego, niemniej jednak jako kontynuacja jego wcześniejszej sztuki Strzelcy, czyli Die Jäger, tutaj miała ona istotne znaczenie. Powtórzona została również 100 lat później, na stulecie teatru w 1901 roku.
Sięgnijmy do jakiegoś opisu sztuki, wystawienia. Masz coś?
Jasne.
To bardzo poproszę.
W 1804 roku na scenie gdańskiej pokazano po raz pierwszy na nowej scenie, tak? Dziewicę Orleańską. I spektakl ten spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem recenzenta, który mówi o tym, że spektaklem był nawet lepszy od przedstawienia berlińskiego. No to może fragmencik. Dyrekcja, nie zważając na koszta, dużo wcześniej i z dużą uwagą przygotowała spektakl. Zwłaszcza pochód koronacyjny w Reims robi wrażenie i zapada w pamięć. Nie oszczędzano ani na kostiumach, bardzo dobrze dobranych, ani na innych elementach sztuki i dzięki temu było to chyba najlepsze przedstawienie pokazane kiedykolwiek w Gdańsku. Nie da się ukryć, że w pracę nad rolami włożono niezwykle dużo wysiłku i uwagi, choć trudno jest zagrać tę sztukę z odpowiednią czcią i uwzględnieniem talentów wszystkich indywiduów. Ale rolę Agnes Sorel należało przekazać w inne ręce niż panny Winkelmann. Właściwie była to rola tylko dla pani Ciljax. Również błąd zapamiętywania tekstu i braku prób nie dał się dziś nam we znaki.
No to już teraz wiemy, kto powinien grać, a kto nie powinien. To recenzenci tak sobie szafowali różnymi opiniami i rolami też w imieniu dyrekcji teatru. Ale myślę, że ciekawym wątkiem jest chociażby to zapamiętywanie tekstu. To nie jest wcale taka oczywista sprawa. Aktorzy do tekstu mieli dostęp utrudniony, tak? Uczyli się po nocach, uczyli się bardzo szybko, bardzo wielu tekstów. I jak piszesz wielokrotnie, główną rolę w każdym spektaklu odgrywał sufler.
Sufler, nazwany również chociażby panem Szeptadełko. Odgrywał ogromną tutaj rolę w XIX-wiecznym teatrze, nie tylko w Gdańsku, we wszystkich teatrach. Aktorzy czerpali książki, czerpali teksty z biblioteki teatralnej i rzeczywiście mogli te teksty wypożyczać tylko na jeden dzień bądź na jeden wieczór. Musimy sobie wyobrazić, że XIX-wieczny teatr spełniał rolę, powiedzmy, współczesnej telewizji. Publiczność zasiadająca na widowni oczekiwała niemalże co dzień nowej prezentacji, nowego spektaklu. Patrząc realnie, jest to po prostu niemożliwe. Żaden aktor nie jest w stanie zapamiętać takiej ilości tekstu. Dlatego też sufler często podpowiadał, a nawet często słychać było przede wszystkim suflera gdzieś z tej właśnie jego budki. Może to wydawać się dzisiaj bardzo śmieszne, prawda? Wtedy jednak tak właśnie
tak
się
właśnie
działo.
Było. Tak dobrze, to porozmawiajmy troszkę o tych obyczajach teatralnych właśnie. Ten nasz młynek do kawy był tak zbudowany, że były specjalne sale, gdzie można było pić poncz na przykład, tak? Parter był stojący. Jakie były obyczaje w ogóle wtedy oglądania spektaklu? Nie było na pewno takiego skupienia jak teraz w teatrze, prawda?
Skądże?
W karty grano?
Grano w karty. Grano w karty. Publiczność, można powiedzieć, że grała swój odrębny spektakl, swój odrębny performance. I głośno się zachowując, często przeszkadzała grającym na scenie aktorom. Jedynie jakaś głośna aria primadonny była w stanie czasami wyrwać, powiedzmy, rozmawiających panów podczas debaty politycznej. I dodatkowo jeszcze ten stojący parter, prawda? Parter dzielił się na siedzący, a więc siedziska znajdujące się bliżej widowni, oraz ten stojący. Parter stojący zaczął siadać gdzieś w latach 20. No mniej więcej do połowy XIX wieku już wszyscy siedzieli. Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. W Gdańsku był to rok 1825. W prasie pojawiały się głosy, że ten stojący parter rzeczywiście zachowuje się najgłośniej i najbardziej przeszkadza aktorom, w związku z czym to recenzenci nalegali, próbowali wymusić na dyrekcji właśnie wprowadzenie ławek umożliwiających siedzenie.
Jest wierszyk na ten temat, tak?
Parkiet. Jestem sobą i siadam, gdzie chcę. Schiller. Brawo. Brawo, teatralna gwardia. Wychodzi tutaj przed szereg. Z pewnością każdy zwykł mieć tu dla siebie własne miejsce w izbie niższej. Lecz to siedzenie to niestety tylko miejsce na parterze i dla wielu nie jest zbyt wygodne. Bo grodzić przecież ma, nie da się jednak ciała od głosu oddzielić. To taki krótki, satyryczny wierszyk opublikowany na łamach Berlina Theater am Nach.
Parter usiadł, ale aktorzy też nie zawsze zachowywali się, że tak powiem, godnie. Ja tu przeczytałam o jakiejś aktorce, która sykała na kulisy, bo ktoś jej tam przeszkadzał. Przeczytałam, że aktorzy pluli, ale nie wiem, czy celowo, czy po prostu tak ekspresyjnie mówili na widowni.
Wydaje mi się, że widownia prowokowała aktorów do takich zachowań. Często właśnie dochodziło do dialogu aktor publiczność, tak?
Myślę, że to było coś takiego. No, czasami zdarzało się też, że aktor był do tego stopnia nieakceptowany przez publiczność, może też źle przygotowany do roli, że tu jest opisany taki przypadek, że w trakcie spektaklu zastępuje go inny aktor, przejmuje rolę i prowadzi spektakl do końca, a tamten został wręcz wygnany prawie
dokładnie
ze sceny,
tak,
prawda?
Dokładnie tak, więc to publiczność decydowała o aktorach, o tym, jakich aktorów chciałaby oglądać na scenie.
Mówiłaś o tym, jak często zmieniały się tytuły, jak wiele było tych przedstawień. Powstaje teatr, prawda? Rok 1801, tak. Otwieramy. Nie było oddzielnych kostiumów czy scenografii do każdego przedstawienia, tak? To były jakieś takie sztampy, jakieś takie rozwiązania, które pozwalały w tych samych właściwie scenografiach, na tym samym tle grać różne rzeczy.
Tak, zgadza się. Ale Teatr Gdański i tak miał bardzo duże szczęście, ponieważ pierwsze scenografie tworzył dla Gdańska Johann Adam Breising. Postać niezwykła, malarz, autor dekoracji, które wykorzystywane były przez wiele, wiele lat w Gdańsku. A postać ta jest dlatego tak niezwykła, ponieważ jest on uznawany za twórcę teorii panoramy. W kontekście oczywiście scenografii, niestety większość jego szkiców i opracowań spłonęła razem w pożarze budynku teatru w Królewcu. Jednakże wszystkie źródła historyczne wskazują na to, że scenografie te były naprawdę drogocenne. Oczywiście z czasem uległy one zniszczeniu i powstawały kolejne, ale ilość scenografii, którymi teatr dysponował na początku swojej działalności, prawdę była znikoma, niewielka. Mhm. Nie było też przestrzeni, w których można by przechowywać poszczególne elementy dekoracji, ani też kostiumów. Na początku aktorzy po prostu przychodzili w strojach prywatnych. Jest to smutne, ale tak było. W 1804 roku zaprezentowano jedną ze sztuk kanonicznych, Hamleta. Główną rolę grał pan Müller. W Theaterblatt z 1805 roku znajdujemy właśnie krótką recenzję na ten temat. Pan Müller jako Hamlet pokazał w wielu momentach, że przestudiował swoją rolę. Monolog, być albo nie być i tak dalej, mówił zbyt cicho i niewyraźnie. I już przez to za mało tam serdeczności i uczucia. W scenie, której spotyka modlącego się ojca, gra przeważnie prawdziwie i dobrze. Zapomina tylko w scenie z królową, że nie powinien być brutalny, a raczej rozmawiać z nią dolcze. Dobry syn musi wiedzieć, jak trzymać w szrankach chorobliwie wzburzonego syna. Również jego przerażenie przy powtórnym ujrzeniu ducha jest dalekie od prawdy. Kiedy w tej trwodze cofa się i schyla, jego kapelusz powinien upaść do tyłu. Scena z grabarzami jest i pozostaje chyba zawsze w każdym teatrze bez znaczenia, co miało dziś miejsce.
Zadziwiająca jak na dzisiejsze czasy recenzja, oczywiście to jest rok 1804 i taka pewność siebie, że recenzujący doskonale wie, jak powinno się grać Hamleta i o co chodzi. Ale
ten
jeszcze,
kapelusz.
Tak, zadziwiła jeszcze bardziej chyba, tu już przechodzimy do zupełnie innego okresu, o tych okresach, bo to przecież 40 lat opisujesz teatru, jeszcze porozmawiamy. Takie sarkanie na to, że pewna aktorka przyjechała tutaj na gościnne występy, prawda, i zarobiła tyle, że wydrenowała kieszenie, czy też sakwy, nie wiem, gdańszczan, pojechała sobie, teatr został pusty, w sensie takim, że publiczność przestała przychodzić, bo już nie miała pieniędzy na bilety. Pani Heinefetter, tak się wymawia jej nazwisko, czy?
Tak.
I tutaj ma dokładnie wyliczone, ile dostała za którą rolę, ile zarobiła w sumie, prawda?
Recenzenci z czasem zaczęli zaglądać rzeczywiście aktorom, zwłaszcza tym występującym gościnnie, do kieszeni, do portfelów, wyliczając co do grosza po prostu, ile kto zarobił i niejako też odebrał możliwość aktorom gdańskim na zarobienie właśnie tych pieniędzy. Jest to niesamowite, tutaj taki krótki fragment z recenzji dotyczący właśnie występów śpiewaczki Heinefetter. Dyrekcja Jeśli nie chce w ten sposób doprowadzić swojego zespołu do utyskiwań wywołanych niewypłacaniem gaż, może wypłacić z abonamentu za występ gościnny honorarium w wysokości 100 lub 200 talarów. Również przy podwyższonym abonamencie i zachowaniu stałych cen jest to dość ryzykowne. Podwyższyć o połowę ceny biletów. Rany boskie. Obserwuje się przecież zastój handlu, kiepskie ceny zboża, ogólne bezrobocie, wzrastające zubożenie. Gdyby w końcu Heinefetter wywołała nowy entuzjazm sztuką, wzrosłyby oczekiwania, a każde nadmierne pobudzenie skutkuje, jak wiadomo, uśpieniem. To jest dość zabawne, a więc publiczność nie będzie, nie rozochoci się do częstszego bywania w teatrze, tylko wprost przeciwnie. Recenzent uważał, że publiczność przyjdzie zobaczyć znaną śpiewaczkę, później natomiast już niezbyt chętnie pojawiać się będzie na widowni.
Pani Heinefetter łącznie zarobiła 1273 talary i 20 groszy. W dowód wdzięczności obdarowała chór 4 butelkami wina. Ceny niepodane tutaj są tego wina. No a przede wszystkim była z jednej strony bardzo chwalona za występy w Gdańsku, ale z drugiej strony zauważano różne jej niedostatki. I na przykład w Berlinie pisano, że pani Heinefetter brakowało gracji, jej chód był ciężki, kołysała się, przestępując z nogi na nogę, mimikę miała przejaskrawioną. No i takie tutaj właśnie opinie krążyły. Bardzo różne postacie aktorskie tu się pojawiają, to jest dosyć długi okres, prawda? Spotkałam się z takim opisem pełnym szacunku i zadziwiającym też aktora, który przez 8-9 lat przygotowywał się do Króla Lira, co w konfrontacji z tym, co mówiłyśmy przedtem, było wręcz niesłychanym, prawda? Tak. Wyczynem. Byli tacy, którzy dbali jednak o pewną prawdziwość, o przepracowanie ról, nie tylko o to, żeby zapamiętać trud.
Było to jednak rzadkością. Poza tym te postaci aktorów występujących na scenie to są nazwiska w większości dzisiaj zapomniane. Również dla niemieckich historyków teatru pojedyncze właśnie takie postacie jak Karl de Vrie, powiedzmy, tak? Gdzieś tam jeszcze, to taki nasz też Bogusławski, istnieją, natomiast większość z nich niewiele nam dzisiaj mówią te nazwiska.
A to był przecież wspaniały okres literacki i dramaturgiczny, prawda? Schiller, Goethe. A jak to było u nas? Już wiem, że Hamleta grali, ale tak naprawdę to chyba dominował taki repertuar
lekki,
popularny, tak?
Lekki, popularny. Dominowały opery, operetki. Pojawiały się też komedie. Komedie autorstwa Augusta Wilhelma i Flanda, wspomnianego już, a także Kocebłego. Bo takich właśnie sztuk na scenie oczekiwała publiczność. A więc z jednej strony ambicje poszczególnych dyrektorów, z drugiej oczekiwania publiczności. Owszem, Schiller, Goethe pojawiali się na afiszach gdańskich, lecz nie tak często, raczej rzadko. Ku uciesze recenzentów z kolei. Myślę, że elita intelektualna mimo wszystko oczekiwała.
Aha, czyli pojawiali się ku uciesze. Owszem, wtedy, kiedy byli, to recenzenci chwalili. Tak. Natomiast publiczność domagała się tych prostych, powiedzmy, sztuki rozwiązań.
Musimy sobie zdać sprawę z tego, że teatr funkcjonował jako przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo, za którego budżet odpowiedzialni byli kolejni dyrektorzy. I w momencie, kiedy niestety nie wpływały pieniądze do kasy, to teatr podupadał, sytuacja finansowa, ekonomiczna się pogarszała i tym samym dyrektorzy zmuszeni byli po prostu odpowiadać na zapotrzebowanie, w cudzysłowie.
Powiedz teraz proszę troszkę o tym okresie, dzieląc go na pewne etapy, bo to jest powstanie teatru w tym kształcie, prawda, ten budynek, Teatr Miejski powstaje w Gdańsku w 1801 roku. Potem przychodzą wojska napoleońskie, jest okupacja, tak? Wolne miasto Gdańsk i tak dalej. Jak to się rozwijało i jak też ten teatr radził sobie w tych czasach, bo czasy były trudne. Najpierw otwarcie i wszystko dobrze się zapowiadało, potem mam wrażenie, że to jest taka droga raczej ku coraz bardziej ubogim rozwiązaniom i coraz trudniejszym czasom.
Tak, rzeczywiście. Początek wspaniały. Wiele zabiegów poczynionych przez mieszkańców, o których już tutaj wspomnieliśmy, aby taka scena w Gdańsku powstała. Zapowiadający się dobrze również zespół aktorski, w większości wyłoniony z trupy Karoliny Szuch, a więc tej grupy teatralnej, która występowała w dawnej szkole fechtunku, Fechtschule, pod przewodnictwem na początku dwóch dyrektorów, Karla Steinberga i Jeana Bachmana. Po krótkim okresie Karl Steinberg przenosi się do Królewca, by tam przejąć dyrekcję powstającego teatru. I rzeczywiście nasz gdański teatr na początku radzi sobie całkiem dobrze. Był on również miejscem wydarzeń takich wokoło teatralnych, bo albo też był wynajmowany na wszelkiego rodzaju fety czy występy gościnne, albo też odbywały się tam reduty, a więc bale. Bardzo oczekiwane przez mieszkańców Gdańska reduty, koncerty.
To były maskowe bale, bale tak? Rozdawano maski wtedy.
Bale maskowe. No i cóż, 1807 rok, okupacja francuska, Napoleon, powstanie pierwszego wolnego miasta Gdańska. Zmienia się też dyrektor. W 1811 roku dyrektorem zostaje Daniel Huraj, który i tak stosunkowo dobrze radził sobie z okupantem. Udawało mu się zjednać generała Rapa. Rap oczekiwał, że teatr będzie niejako na usługach wojska francuskiego przebywającego wtedy w Gdańsku. Dlatego też wystawiano sztuki francuskie, opery, operetki francuskie. Żołnierze zmuszeni byli poniekąd do bywania w teatrze, ponieważ bilety wliczone były w część żołdu. Oczywiście aktorzy niekoniecznie nie sprzyjali tutaj francuskiemu okupantowi. Gdzieś też tliła się ta nutka patriotyczna. Takim przykładem jest chociażby czytanie zakazanej prasy. Pozwolę sobie przeczytać krótki fragmencik ze wspomnień Heinricha Anschutza, wydanych w 1866 roku we Wiedniu. Anschutz, który w 1811 roku przyjechał do Gdańska wraz z rodziną i pozostał przez pewien czas, pisze tak. Ja sam czytałem taką przeszmuglowaną gazetę w pokoju Huraja za piecem. Ponieważ właściciel lub roznosiciel gazet czy wiadomości, które nie były oficjalne, podlegał surowym karom, a rozkaz gubernatora Gdańska generała Rapa zakazywał nawet rozmawiania o takich gazetach głośno lub w miejscach publicznych. Anschutz z kolei, Heinrich Anschutz, w swoich wspomnieniach opisuje także podróż do Gdańska. Wydaje mi się to być takim jednym z nielicznych, ciekawych fragmentów opisujących drogę, jaką musiał wtedy przemierzyć nie tylko aktor, ktokolwiek, tak, wybierający się w podróż, w tym wypadku z Berlina do Gdańska. No i ktoś, kto oczywiście też nie był zamożny, nie mógł sobie pozwolić na podróż, nie wiem, własnym dyliżansem chociażby. Zaczyna tak. Wraz z moim wyjazdem z Berlina rozpoczęła się właściwa plaga moich podróży. 14 dni zajęło mi dotarcie z Berlina do Gdańska. Młodsze pokolenie musi ten fakt skłaniać do niepohamowanego śmiechu. Dziś w takim czasie można dotrzeć z Wiednia do Nowego Jorku. Musiałem znieść 14 noclegów, które stawały się coraz bardziej podejrzane, im bardziej język niemiecki zmieniał się w słowiańskie dźwięki. Niekiedy przechodziły mnie lekkie ciarki, gdy potrzeby cielesne ustępowały gorzkiej konieczności znalezienia łóżka. W niejednym takim zajeździe musiałem sięgnąć po pożałowania godne rozwiązania, używając któregoś z bagaży jako poduszki i płaszcza jako kołdry. A do tych wszystkich skarg dochodziło roczne dziecko z tysiącem swoich potrzeb i żona w zaawansowanej ciąży, która drżała z obawy przed każdym kamieniem na drodze. Podniecający obraz. Kolumb nie wyraził większego zachwytu, krzycząc z pokładu Pinty uroczyste ziemia niż ja, ujrzawszy twierdzę Gdańsk. Jedna chwila wymazała już wszystkie wspomnienia doznanej męki. Pierwsze spojrzenie na Morze Bałtyckie. Leżało przede mną bajkowe o ciemnej barwie wody.
Jaka radość, jakby przez jakąś Transylwanię pełną wampirów przedostał się, przedarł wreszcie.
Słowiański język.
A tu jest też taka historia i chyba też jego dotyczy, tak? Wyprawa po wieprzowinę.
Do Wrzeszcza.
Do Wrzeszcza, do Langfurt, tak, wtedy. Tak. Zakończona dość dramatycznie, bo co prawda Rosjanie chętnie przyjęli i po pewnych wytłumaczeniach ugościli tych, którzy na to dziwne polowanie się wybrali. Chcieli znaleźć właśnie, nie wiem, no, wieprzowinę, jakieś świnki, tak, a znaleźli kozaków. Ale później okazało się, że nie mogą już wrócić do Gdańska, do tej przestrzeni okupowanej przez Francuzów.
Tak, powrót do Gdańska zupełnie wtedy nie wchodził w grę i czterej mężczyźni, którzy uczestniczyli w tej wyprawie, zdecydowali się wrócić do Królewca, tylko jeden pozostał w oczekiwaniu. Na szczęście ten konkretny aktor mógł liczyć wtedy na zatrudnienie w Teatrze Królewieckim, natomiast pozostawił rodzinę w Gdańsku. Żonę, która nie miała środków do życia, nie było co włożyć do garnka najzwyczajniej w świecie, a dzieci,
no cóż,
pozostały bez ojca. Także dopiero po kilku latach doszło do spotkania powtórnego rodzin.
Ale Teatr Miejski w Gdańsku pod panowaniem Francuzów, tak to powiedzmy, funkcjonował, prawda? I w tym właśnie okresie zespół Bogusławskiego był, tak? W Gdańsku,
tak.
I występował.
1800...
Było też... W 11?
W 11
roku, tak. Było też sporo Polaków wśród wojsk napoleońskich. Bogusławski przyjechał, wystąpił, między innymi Krakowiaków i górali pokazał, odniósł duży sukces i poniósł duże straty finansowe. Zadziwiające, ale tak to wygląda.
Ale tak rzeczywiście było. Przed Bogusławskim w Gdańsku gościł między innymi Truskolaski w 1794 roku i niejako nauczony doświadczeniem swoich poprzedników powinien był zostać w Warszawie. Niemniej jednak spróbował, wybrał się na spotkanie z dyrektorem Hurajem, otrzymał zgodę i również taką możliwość występów. I cała trupa Bogusławskiego dotarła również w sierpniu, 10 sierpnia 1811 roku do Gdańska. Zachowały się cztery wspaniałe afisze w zbiorach Biblioteki Pan w Gdańsku. Dlaczego już tak się stało? No cóż, wydaje mi się, że sytuacja polityczna mimo wszystko nie była na tyle sprzyjająca, aby te spektakle spotkały się z pozytywnym odzewem wśród publiczności. Ciekawa rzecz, jeśli chodzi o te afisze, były one wtedy drukowane w trzech językach, proszę sobie wyobrazić, bo zarówno po niemiecku, francusku, jak i po polsku. I w ogóle w tym okresie napoleońskim afisze drukowane były zarówno po niemiecku, jak i po francusku, a wtedy nawet i trzech językach.
Teatr działał, radził sobie. Tak jak mówiłaś, już oficerowie francuscy przychodzili. Gdańszczanie raczej starali się nie przychodzić, żeby nie ujawniać, że stać ich na bilety.
Dokładnie.
Tak? No a później wszystko się zmieniło i tak jak fetowano i czczono Napoleona, tak później znowu powrócono do dawnych władz i świętych. Tak i teatr właściwie bardzo płynnie przeszedł w okres kolejny.
Przeszedł płynnie z tym, że zmieniali się kolejni dyrektorzy i na niekorzyść dla instytucji, jaką był teatr. Był to zarówno Bernhard Köhler, Adolf Schröder, Johann Huray, Eduard Düring, August von Zieten, Anton Hubsch, Gustav Heinrich Leopold Ladej. A więc przez kilkadziesiąt lat ci dyrektorzy, te dyrekcje zmieniały się bardzo, bardzo szybko. Poszczególni dyrektorzy nie radzili sobie z sytuacją finansową. No i też stan techniczny budynku wołał o pomstę do nieba wręcz. Starano się wprowadzać zmiany, jednak finanse nie pozwalały na jakieś takie większe zabiegi. Warto wspomnieć o wymianie oświetlenia chociażby, ponieważ w latach 20. jeszcze znajdował się tylko jeden żyrandol i to żyrandol wyposażony w świece.
Który wciągano, tak? Na górę.
Tak.
Żeby uzyskać odpowiednie światło nad widownią i z którego wosk, jak można się domyślać, czasem kapał
niszcząc garderobę,
na garderobę widowni. Mhm.
Recenzenci domagali się doświetlenia widowni też przede wszystkim, bo tak jak już wspomniałam, na widowni odbywał się osobny performance. Publiczność często obserwowała siebie nawzajem, a ktoż to siedzi w balkonie naprzeciwko, jaka wspaniała suknia, jaki partner itp. itd. W związku z czym dyrektor Adolf Schröder nie pozostał głuchy na uwagi recenzenckie i w roku 1821 wprowadzano poszczególne zmiany. Nie wiemy dokładnie, co zmieniło się wtedy, natomiast wiemy, że świece na widowni wyparte zostały przez lampy oliwne w 1829 roku. I pojawił się nowy żyrandol, wykonany na specjalne zlecenie przez berlińskiego brązownika o nazwisku Menke. W 1941 roku dyrekcję przejął kolejny dyrektor, pan Żeny, który przyczynił się do kolejnego takiego okresu rozkwitu w dziejach tego teatru. I rzeczywiście można by tę opowieść pociągnąć dalej o kolejne 50, o kolejne 60 lat, lecz pozostawiam otwartą drogę, furtkę badaczom, zajęli się również dalszymi dziejami. Wydaje mi się, że jest to taki kolejny etap w badaniach nad historią tego teatru i no i stąd taka cenzura czasowa.
Mówiłyśmy już troszkę, ty mówiłaś o tym, co było tutaj u nas grane, a ja zwróciłam uwagę na dwie autorki, które opisujesz tutaj sztuk. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy taki kobiecy, nie chcę powiedzieć feministyczny, ale kobiecy akcent w ogóle w historii teatru. Ja przyznaję, że niewiele wiedziałam na ten temat i że w ogóle kobieta w tych czasach po pierwsze pisała sztuki, które były wstawiane, była nawet dyrektorem teatru, więc taka bardzo ważna rola, chociaż z drugiej strony jak poczytam, co mężczyźni o nich pisali, no to tak czy inaczej były uznawane za istoty pozbawione rozumu i wszelkich możliwości działania. I karcone za to, co robią, za wszystko.
Tak, tak, bo sam Goethe sugerował, że to kobiety przyczyniają się do katastrofy teatru i razem z Schillerem życzyli sobie, żeby chociażby jeden dzień w tygodniu był zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn na widowni.
Bo kobiety obniżają poziom, tak? Domagają się jakichś lirycznych opowieści, miłosnych albo, no nieważne, no, sztuki Goethego może by nie zrozumiały, co nie jest prawdą. Co nie jest prawdą, ale te dwie panie rzeczywiście mi zaimponowały, chociaż to są też różne pokolenia, jedna starsza, druga młodsza. Powiedz coś o nich.
Dwie panie, tak. Johanna Franul von Weißenturm, a potem Birsch Pfeiffer, która była, tak jak wspomniałaś, również aktorką teatralną, była dyrektorem teatru. Kobieta być może niezbyt urodziwa, z tego co czytam, jako aktorka.
Żaba, tak wyglądała, to
no,
ta.
To ta.
Żaba o niskim głosie, no i trudno. No.
Charlotte Birsch Pfeiffer musiała być bardzo prężnym dyrektorem i też świetną dramatopisarką. Obie panie skupiały się w swoich sztukach na kobietach. Niemniej jednak nie oznacza to wcale, by łamały one jakieś takie wzorce, prawda? By zabraniały kobietom chociażby wychodzenia za mąż. Nic takiego, ale charakteryzowała je pewne cechy, być może w mniemaniu ówczesnych mężczyzn zarezerwowane tylko właśnie dla mężczyzn, czyli rozsądek, wiedza, odczytanie, tak? Chęć samorozwoju. Kobiety, które potrafiły wziąć swoje sprawy w swoje ręce. Tak jak rozmawiałyśmy o mężczyznach, którzy nie widzieli możliwości tworzenia sztuk przez kobiety, mam tu też taki wierszyk krótki autorstwa Ludwika Roberta. Czy kobieta powinna pisać?
No, czy kobieta powinna pisać? Odpowiedz, proszę.
Proszę Państwa, otóż. Czy kobieta powinna pisać książki? Czy zaniechać tego? Pisać powinna, jeśli potrafi. Albo jeśli jest to życzeniem jej męża. Pisać powinna o każdej porze, jeśli bieda piszczy. Pisać jednak nie powinna, gdy ułomne są jej zdolności, albo z rozdartą sukienką, albo z próżności, kiedy z powodu tej fantazji cierpi ekonomia. Na koniec powiem jeszcze, jeśli drzemie w niej geniusz, pisać będzie, bo musi.
Całkiem rozsądny, choć trochę złośliwy wierszyk. Na zakończenie chciałam ci jeszcze zapytać o benefisy, bo z tego, co zrozumiałam, to nie były jakieś takie szczególne jubileusze, tak jak teraz benefis, to się rozumie jako coś takiego, kiedy chcemy uczcić kogoś raz w jego życiu, prawda? Benefisy, które były formą zarabiania przez aktorów. Co to się działo takiego? Zresztą był taki moment, że zażądano, żeby tych benefisów jednak było trochę mniej. Mhm.
Benefisy były takimi szczególnymi przedstawieniami, gdzie prawdopodobnie całość z wpływów przekazywana była dla gwiazdy jednego aktora bądź aktorki. Mogły to być benefisy sceny tutejszej, sceny gdańskiej, bądź też aktorów występujących gościnnie. Oczywiście w Gdańsku również mieliśmy gwiazdy. Na początku XIX wieku był to taki aktor o nazwisku Grüner. Chętnie widziano go w komediach przede wszystkim. No i w przypadku właśnie artystów, którzy cieszyli się szczególnym uznaniem wśród publiczności, dyrekcja stwarzała taką możliwość spektakli benefisowych właśnie. I one odbywały się co jakiś czas. Nie posiadam informacji co do tego, jak często benefisowali, w cudzysłowie, aktorzy, ale rzeczywiście nie wiązało się to tylko i wyłącznie z przedstawieniem podsumowującym jakiś etap pracy twórczej.
Czasem było wręcz prośbą o pomoc. W ogóle zdarzają się tutaj takie opisywane przez ciebie, a wcześniej przez właśnie recenzentów, historyków, przypadki, kiedy aktorzy ze sceny zwracają się do widowni w jakiejś sprawie, prawda? To teraz właściwie wydawałoby się nie do pomyślenia,
zupełnie.
Prawda?
Tak, tak. Był tutaj taki wierszyk właśnie Grunera dotyczący prośby tak naprawdę o zapomogę w ciężkiej sytuacji finansowej. Ten wiersz opublikowany został na łamach prasy gdańskiej. Wiersz Krzysztofa Zygmunta Grunera, który był swego rodzaju pożegnaniem ze sceną gdańską, z widzami gdańskimi, ale też chyba prośbą właśnie o wsparcie finansowe. Nosi on tytuł Łabędzi śpiew, czyli moje ostatnie słowo do gdańskiej publiczności. Czy tak bardzo udręczony przez życie człowiek może pozwolić sobie na jeszcze jedno słowo przy pożegnaniu? O więc wysłuchajcie mnie z miłosierdziem, dobrocią, wzmocnijcie, wzniećcie moją wiarę, nie pozwólcie mi odejść w rozpaczy, uśmierzcie moje egzystencjalne cierpienie. Ponad 25 lat cieszyłem się waszym uznaniem. Ujmowały mnie wasze oklaski. Ach, już stoi tu katafalk, który zaprowadzi mnie do grobu świata. Prawie tak ubogi jak mędrzec siedzący na beczce. Spoglądają moje mokre od łez oczy w dalszą życia podróż. To nie czasy wprawdzie na podarki. Ja nie pragnę też zbyt wiele. Kto mnie zastąpi, gdy mój czas dobiegnie końca? Troska z serca płynie i boli. Na drugi świat za kilka dni dam się w smutku ponieść. Odchodzący aktor. I tutaj taki dopisek. Panowie Troszel i Goldsztam przyjmują uczynnie składki.
Wzruszające, naprawdę. Nawet teraz, jak się tego słucha. Ale z drugiej strony, dzisiaj chyba nie do pomyślenia. Uznalibyśmy to za jakiś nadmierny ekshibicjonizm, patos. Mm-hmm. Chociaż...
Bądź też temat dla brukowców, prawda?
No, coś takiego, żeby tak wyjść i tak w tym tonie zwrócić się do widowni. Ale podkreślam, wzruszające. I teraz tak jak robiłaś tę swoją kwerendę, nie wiem, byłaś w Berlinie, tak? Nas tu szukałaś źródeł i tak dalej. Dowiadywałaś się coraz więcej o tym. To było też dla ciebie takie spotkanie z tymi ludźmi, z ich losami? Jak w tej chwili pamiętasz tę pracę? Bo to wiele lat pracy, która zaowocowała książką, prawda? Mhm. I co z tego jest takie najważniejsze dla ciebie? czy los tych aktorów, czy historia tej sceny, czy właśnie może jakieś drobne informacje, które się gdzieś przedostały z przeszłości i mówią nam o tamtych ludziach?
Trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że dociekając właśnie losów poszczególnych aktorów, oczywiście byłam ciekawa, co działo się w ich życiu prywatnym również. Czyli z jednej strony aktor jako człowiek, jako mieszkaniec Gdańska, czy też ktoś przejeżdżający po drodze z Berlina przez Gdańsk do Królewca i zatrzymał się tutaj na chwilę, aby wystąpić. Z drugiej strony ciekawiły mnie perturbacje natury takiej ekonomicznej, które w instytucji po prostu się działy. To w jaki sposób dyrektorzy walczyli o fundusze dla teatru. No i sam budynek. Zmiany, które następowały bardzo powoli. Niemniej jednak efekt tych zmian był dostrzegalny. A także publiczność. Trudno skupić się na jednym wątku, ponieważ jest to taka opowieść wielowątkowa. Socjologia teatru się tutaj kłania. Publiczność, której już kilka razy wspominałyśmy. Publiczność, która domagała się swoich praw, wyrażała swoje emocje bardzo
głośno. Była niesforna, potrafiła przejąć batutę i poprowadzić koncert, tak? Jeśli repertuar się akurat nie podobał, albo ktoś miał ochotę, tak jak teraz już szafy grającej się nie używa, ale powiedzmy zażyczyć sobie, kapela gramy co innego.
Dokładnie tak.
Także taki to był żywy rzeczywiście i jednak piękny okres. Bardzo dziękuję. Książka Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku 1801-1841 opowiadała o niej autorka Ewelina Damps, z którą to autorką będzie można się spotkać już w niedzielę 22 marca o 14:30 w ramach Dnia Otwartego Teatru w Czarnej Sali Teatru Wybrzeże.
Ja jeszcze chciałabym podziękować wydawnictwu Uniwersytetu Gdańskiego za możliwość wydrukowania książki, opracowania i wydrukowania książki, a także Biuru Prezydenta Miasta Gdańska za stypendium, które pozwoliło wydać książkę.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.